Pozwólcie, bracia i siostry, że rozejrzę się po sali, kto jest, kogo nam brakuje dzisiaj, bo tak jak kokosz pisklęta swoje chce gromadzić pod skrzydła swoje, tak na pewno Pan Bóg chce nas gromadzić, ale pastor też chciałby, aby wszyscy razem mogli dzisiaj Boga wielbić za ten szczególny dzień w naszym życiu. 18 kwietnia, więc ubiegły czwartek, dokładnie minęła 35. rocznica istnienia naszego zboru w Kołobrzegu. Wiecie, nie chcemy się specjalnie chlubić tą datą, ale przypomnienie jej powinno napawać nas na pewno radością i wdzięcznością za Ewangelię, która dotarła do Kołobrzegu i zbawiła tak wiele osób z tego miasta i z tej okolicy. Jak wspomniałem, na liście ochrzczonych ludzi w zborze mamy ponad 420 osób, a więc to nie jest wcale mała liczba osób. Wielu z nich jest już u Pana. A nam pozostałym przyszło zmagać się jeszcze z życiem, które jeszcze jest przed nami. Jak długo? Pan Bóg tylko wie. Bracia i siostry, na dzisiejszą niedzielę wybrałem tekst z objawienia Jana z 2 rozdziału, pierwsze 7 wersetów. Bardzo znany fragment Bożego Słowa, ale wierzę, że on jest na dzisiejszy dzień przeznaczony, również dla naszego zboru. Dlatego pozwolę sobie go przeczytać. Jeśli mam Biblię, otwórzmy. Zdaje się, czy tekst będzie wyświetlany. Jeśli jest, to pewnie nam też pokażą ten tekst. Objawienie Jana, 2 rozdział, od 1 do 7 wersetu. A do anioła zboru w Efezie napisz. To mówi ten, który trzyma 7 gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród 7 złotych świeczników. Znam uczynki twoje i trud, i wytrwałość twoją, i wiem, że nie możesz cierpieć złych, i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość, i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś, i upamiętaj się, i spełniaj uczynki takie, jak pierwej. A jeśli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z twojego miejsca, z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. Na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których i ja nienawidzę. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy, tak jak śpiewaliśmy też właśnie z tego fragmentu, to jest zaczerpnięte, dam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym. List do kościoła w Efezie jest pierwszym listem z serii 7 listów do zborów małoazjatyckich zapisanych w ostatniej księdze Biblii, to znaczy w objawieniu świętego Jana. I wierzę, że te listy są nam bardzo dobrze znane, ale wierzę też, że powinniśmy ciągle przypominać sobie ich treść, gdyż nie są napisane tylko ze względu na wtedy żyjących ludzi i tamte konkretne zbory, ale są pisane jako ostrzeżenie dla każdego współczesnego zboru i dla każdego wierzącego człowieka z osobna. Zbór w Efezie powstał na skutek ewangelizacji prowadzonej przez apostoła Pawła, jak pamiętamy, w czasie jego pierwszej podróży misyjnej. To on założył ten zbór i tam spędził, nauczając, około 3 lat, jak mówią dzieje apostolskie. Miasto Efes w tym czasie było stróżem bogini Artemidy efeskiej, słynnej na cały świat. Rzemieślnicy z wyrobu tej właśnie wizerunku tej bogini zrobili sobie dobry interes i oni właśnie wszczęli rozruchy skierowane przeciwko apostołowi Pawłowi, ale ziarno zasiane wtedy posiane na tej glebie, tam właśnie w Efezie przyniosło swój plon. Powstał tam zbór, a apostoł Paweł w drodze powrotnej do Jerozolimy, tuż przed swoim uwięzieniem, spotkał się ze starszymi tego zboru w Efezie, w Milecie się spotkał. Dziś się już z nimi żegnał, wiedząc, że widzi się z nimi po raz ostatni. Jakie były dalsze losy tego zboru? Historycy Kościoła nie mają wątpliwości co do tego, że właśnie zbór w Efezie rezydował przed swoim uwięzieniem sam apostoł Jan. To on stał na czele tego zboru. Mniej pewną informacją jest ta, że również Maria, Matka Jezusa, żyła i dokończyła swoich dni właśnie w Efezie. Niewątpliwie, bracia i siostry, zbór w Efezie był pańskim zborem. Sam Jezus powiada, iż trzyma 7 gwiazd w prawicy swojej i przechadza się pośród 7 złotych świeczników. Jak wcześniej sam Jezus wyjaśnił w 1 rozdziale objawienia Jana w wersecie 20, co do tajemnicy 7 gwiazd, które widziałeś w prawej dłoni mojej i 7 złotych świeczników, 7 gwiazd, to aniołowie 7 zborów, a 7 świeczników to 7 zborów. Nie mamy więc wątpliwości, że był to zbór pański, za którym stał Jezus Chrystus. I pomimo tego, że być może kiedy czytałem ten fragment Bożego Słowa na samym początku o tym zborze, nie widzimy tam wiele wspaniałych rzeczy, Pan Jezus ma tam im coś do powiedzenia, to jednak mamy tą świadomość, że to jest pański zbór. Bo każdy zbór jest pańskim zborem. I za to chcemy Boga wielbić, że takim pozostaje. Tak jak czytamy w objawieniu Jana, wszystkie listy są pisane po to, aby pocieszyć Boży lud, aby dodać otuchy, ale również i po to, aby napomnieć i wezwać do poprawy. I w takim sensie Bóg dzisiaj też kieruje ten list do nas. W każdym liście znajduje się wzmianka, taka dziwna wzmianka, która jest jednocześnie zachętą. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Duch mówi nie tylko do jakiegoś pojedynczego zboru, ale mówi do zborów. Pewnie będzie chciał dzisiaj mówić też do zborów Kołobrzegu. Pewnie będzie chciał mówić. Popatrzmy jednak najpierw to, co Jezus mówi konkretnie do zborów w Efezie. To jest ciekawe. To, co On mówi do zborów w Efezie. Bóg nie zapomina o wszystkich wspaniałych cechach i dokonaniach tego zboru. Wprost przeciwnie, docenia je i daje świadectwo, iż zna każdy dobry uczynek. Zna ich trud, wytrwałość, cierpienie dla Jego imienia, ich pasję w tropieniu i demaskowaniu fałszywych apostołów, szczególnie niejakich Nikolaitów. A jednak w tym liście czytamy wezwanie Boga do upamiętania i spełniania uczynków, jakie pełnili na początku. Jezus powiada, jeśli się nie upamiętasz, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca. Jak myślicie, bracia i siostry, to poważne ostrzeżenie? To bardzo poważne ostrzeżenie. Myślę, że właśnie po to ten list był napisany. Napisany był, aby przekazać to ostrzeżenie. Efezjanie nie mogli pozostać w błędnej pewności siebie, że skoro tyle wycierpieli dla Jezusa i nie ustali wytrwałości, kiedy ponoszą trud i tyle czynili dla Pana, to już wystarczy i nie muszą utrzymywać swojej duszy w pilności wobec wymagań Pana Jezusa Chrystusa. Czy mogli liczyć jedynie na swoje pierwotne dokonania? Czy Jezus może mieć jakieś zastrzeżenia, skoro to był zbór Jego umiłowanego ucznia, a może też Jego Matki Marii? Jeszcze raz, bracia i siostry, okazuje się to, co Biblia bardzo mocno podkreśla, że Bóg nie ma względu na osobę. Bez względu na to, kto to jest. Czy to jest Jego umiłowany uczeń, czy to jest Jego matka, czy to jest taki czy inny zbór, czy to jest taki czy inny wierzący. On ma coś szczególnego do powiedzenia i nie boi się powiedzieć temu zborowi, temu konkretnemu człowiekowi, upamiętaj się, podnieś się. To jest to przesłanie. Z całą pewnością dla Jezusa nie tylko liczy się nasza przeszłość, nasze choćby największe dokonania, ale bacznie przygląda się teraźniejszości. A z pewnością ważniejszy jest stan naszej duszy, jaki jest ten stan dzisiaj, teraz, niż to, co dzieje się, czy to, co działo się kiedyś w przeszłości. Już w Starym Testamencie Bóg sprecyzował pewną zasadę, o której pewnie słyszeliśmy, o której pisze prorok Ezechiel w 33 rozdziale, werset 13, a napisał to tak, tak tą zasadę sprecyzował. Bóg powiada, gdy mówię do sprawiedliwego, na pewno będziesz żył, a on polegając na swojej sprawiedliwości popełni występek, wtedy nie będzie się pamiętało wszystkich jego sprawiedliwych uczynków, lecz umrze z powodu występku, który popełnił. Zawsze zdrygałem się na tego rodzaju słowo, ale przecież jest to Boże Słowo, tak myśli Bóg. Co Jezus miał do zarzucenia zborowi w Efezie? A może nie tylko temu zborowi, ale wszystkim współczesnym zborom? A może też i naszemu kołobrzeskiemu zborowi? Może się bowiem okazać, że to napomnienie właśnie dziś kieruje Bóg do naszego zboru. Przypomnijmy, jakież to było ostrzeżenie. Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś. I upamiętaj się i spełniaj uczynki takie jak pierwej. A jeśli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. Porzucenie pierwszej miłości Pan Jezus Chrystus porównuje do upadku z wysokiej, wielkiej wyżyny. Wspomnij, z jakiej wyżyny spadłeś. To, że ktoś spadnie z wysokiej wyżyny, jest całkiem możliwym zdarzeniem. Pewnym jest, że przy tym spadaniu człowiek sam się potłucze, a może też ranić i pociągać ze sobą innych, by spadali razem z nim. Upadki z wysokości mogą poranić i czynić kalekim człowieka na wiele lat, a czasem nawet takie upadki mogą okazać się śmiertelne. Myślę tutaj o ludziach, którzy Bogu ślubowali wierność, którzy w swoim zapale śpiewali pieśni piękne. Dzisiaj ich nie ma. Dziś są daleko też być może świecie. Upadli i nigdy się nie podnieśli. Co za tragedia, co za tragedia. Popatrz, wspomnij, z jakiej wyżyny spadłeś. Jeśli nie to, że ktoś, ale jednak nie to, że ktoś spadł z wyżyny jest jeszcze największym złem. Nawet nie to, że zatracił pierwszą miłość. Zdarza się to często i nikt nie jest wolny od tego rodzaju grzechu. Największym złem jest jednak to, że człowiek się nie podnosi. Nie podnosi się z tego upadku. Nie chce wrócić na wyżyny. Nie chce się upamiętać i pokutować. Upadek może zdarzyć się każdemu, to wiemy. Ale biada temu, który się nie podnosi. Komu wszystko jedno, czy jest na wyżynie, czy jest w głębokim dole. Nie, to wszystko jedno. Niektórzy ludzie tak myślą. Ale Jezus powiada, jeśli się nie upamiętasz, przyjdę do ciebie i ruszę twój świecznik. I to jest przesłanie do dzisiejszego Kościoła Jezusa Chrystusa. Upamiętaj się i podnieś, jeśli spadłeś z wysokiej wyżyny. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, Bóg ową wysoką wyżyną nazywa pierwszą miłość. Pierwsza miłość. Gdybyśmy dzisiaj zapytali chrześcijan, co jest największym chrześcijańskim życiu, co jest najważniejszym, czy moglibyśmy usłyszeć odpowiedź, że jest nią miłość? A może usłyszelibyśmy, że najważniejszą rzeczą jest dobra, czysta, biblijna nauka. Tak wiele osób potrafi zaczesiewić się w swoich poglądach teologicznych i uważać, że jedynie ja mam rację, a jeśli się nie zgadzasz ze mną, to nie chcę mieć z tobą żadnej społeczności. Chrześcijaństwo, nawet to ewangeliczne, podzielone jest dzisiaj głównie z powodu różnej nauki i różnej interpretacji tekstu Pisma Świętego. I cóż się okazuje? Doktryny i poglądy dzielą ludzi i czynią ich, jeśli już nie zaciekłymi wrogami, to w najlepszym przypadku ludźmi, których miłość jeden do drugiego zupełnie gdzieś zanikła. A może usłyszelibyśmy odpowiedź, że w chrześcijaństwie najważniejsze jest czyste, sprawiedliwe życie. Kto może temu zaprzeczyć, że Bóg takiego życia oczekuje od swoich wyznawców? Ale cóż znaczy czyste, sprawiedliwe życie, jeśli motorem owego życia nie byłaby miłość? Miłość do Boga i miłość do człowieka, miłość do bliźniego. Może ktoś jeszcze inny powiedziałby, że w chrześcijaństwie najważniejsze jest, by czynami i działaniem pokazywać, że jest się prawdziwym wyznawcą Chrystusa. Niewątpliwie, wiara bez uczynków jest martwą wiarą. Jesteśmy powołani przez Boga do działania, ale tak jak mówi Boże Słowo, choćbym rozdał całe mienie swoje i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Nic mi to nie pomoże. Miłość jest najważniejsza. A więc prawdziwy chrześcijan poznaje się nie tyle po tym, jaką naukę prezentują, jakie akcje, jakie działania podejmują, nawet nie po tym, jak sprawiedliwe i bezgrzeszne jest ich życie, bo przecież takiego życia nie ma. I choć są to niezaprzeczalne, ważne elementy chrześcijańskiego życia, to cechą wyróżniającą się prawdziwego chrześcijanina jest właśnie miłość. Sam Jezus powiedział, nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. abyście się wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Jak wypełniam nowe przykazanie Jezusa? To jest pytanie, które każdy z nas powinien sobie dzisiaj postawić. Jak to przykazanie Jezusa ja osobiście wypełniam? Czy jest ono dla mnie najważniejszym i największym przykazaniem? Popatrzmy jeszcze na tekst Ewangelii Marka z 12 rozdziału. Chcę czytać wersety od 28 do 34. Ewangelia Marka, 12 rozdział, wersety od 28 do 34. I przystąpił jeden z uczonych w piśmie, który słyszał, jak oni rozprawiali, a wiedząc, że dobrze im odpowiedział, zapytał go, które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich? Jezus odpowiedział, pierwsze przykazanie jest to, słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jeden jest. Będziesz wtedy miłował Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej i z całej siły swojej. A drugie jest to, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Innego przykazania, większego ponad te, nie masz. I rzekł do niego uczony w piśmie, dobrze nauczycielu, prawdę powiedziałeś, że Bóg jest jeden i że nie masz innego oprócz Niego. I że Jego miłować z tego serca, z całej myśli, z całej siły, a bliźniego swego miłować jak siebie samego, to znaczy więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. A Jezus widząc, że on rozsądnie odpowiedział, rzekł mu, niedaleki jesteś od Królestwa Bożego i nikt nie śmiał go już więcej pytać. Niedaleki jesteś od Królestwa Bożego. Dlaczego mu tak Chrystus powiedział? Gdybyśmy dzisiaj mieli czwartkowe spotkanie, zawiesiłbym swój głos i posłuchałbym, co ma zbór do powiedzenia, dlaczego Chrystus tak powiedział. A dzisiaj nie mamy na to czasu, więc powiem sam. Jezus nie oczekuje deklaracji. Jezus nie oczekuje tego, że my wiemy, co jest najważniejsze w naszym życiu. Jezus oczekuje tego, byśmy to, co jest najważniejsze, mogli w swoim życiu wypełnić, a więc miłować. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy, jak powiada Jezus. Apostoł Paweł, pisząc swój pierwszy list do młodego Tymoteusza, wiecie jak napisał? Czytamy o tym w 1 Tymoteusza 1, 5-6. A celem tego, co on przykazał, jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia i wiary nieobłudnej, czego niektórzy nie osiągnęli i popadli w próżną gadaninę. Jeśli nie osiągnąłeś miłości, to popadłeś w próżną gadaninę. Nie osiągnąłeś tego, co najważniejsze. Ta miłość jest dla niektórych nieosiągalna, a co im pozostało w tym chrześcijańskim tak zwanym życiu, to jedynie próżna gadanina, tak mówi Boże Słowo. Miłość to wysoka wyżyna, na której Pan wprowadza swoich umiłowanych. Niestety z tej wyżyny można nisko upaść. Można gdzieś tę szlachetną, czystą, piękną, świeżą, pierwszą miłość porzucić i zatracić. I to Pan Bóg ma za złe zborowi w Efezie. Ale czy tylko zborowi w Efezie? Jak wspomniałem, w tych dniach wspominamy 35. rocznicę powstania zborów koło brzegu. Z pewnością, bracia i siostry, inne warunki pracy i życia mieliśmy w przeszłości. One różniły się od tych warunków, jakie działa chociażby zbór w Efezie. Z pewnością nie cierpieliśmy prześladowań, jak tamten Kościół. Bóg jeden potrafi ocenić naszą wytrwałość, uczynki, trud. Myślę, że nie był on mały, kiedy budowaliśmy w niewielkiej grupce osób z ręby zboru, a też niemały trud w budowaniu tych pomieszczeń, w których obecnie się znajdujemy. Nie uniknęliśmy też również problemów z ludźmi, którzy z powodu nauki, osobistych ambicji próbowali podzielić zbór. Być może w oczach innych ludzi, jako społeczność, nie wypadamy najgorzej i moglibyśmy się chlubić naszymi osiągnięciami. Ale chyba Bogu nie chodzi o to w tej chwili, jak ta chwila obecna, abyśmy tak czynili. Nasze pierwsze hasło, wypisane na froncie kaplicy, widzieliśmy to na filmie, brzmiało „Oto przyjdę wkrótce”. Ten werset miał nam przypomnieć i w dalszym ciągu przypomina, bo jest wypisany na ścianie naprzeciw wejścia do kaplicy, o tym, że Boża zapłata jest powracającym Chrystusem, który odda każdemu według uczynków Jego. I w to chyba wierzymy, że Chrystus przychodzi po to, aby oddać według uczynków każdemu, kto w Niego wierzy. Wraz z przebudową naszej kaplicy na frontowej ścianie umieściliśmy motto naszego zboru: kiedyś dalecy, teraz sobie bliscy. I to jest część wersetu z listu do Efezjan 2:13, który w całości brzmi tak. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Bliscy przez krew Chrystusową. Przez krew Chrystusa bliscy sobie i bliscy Bogu. A więc przez krew Chrystusa staliśmy się bliscy niebiańskiemu Ojcu i staliśmy się bliscy sobie nawzajem. Niegdyś dalecy od Boga i Jego ludu, teraz staliśmy się tymi, którzy chcą Boga miłować z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej, z całej siły swojej i chcą też miłować bliźniego swego jak siebie samego. Bracia i siostry, na czym polega porzucenie pierwszej miłości? Na czym polega porzucenie pierwszej miłości? Najprościej można by powiedzieć tak, na odwróceniu tego pięknego hasła: kiedyś dalecy, teraz sobie bliscy. To byłoby tragiczne, gdybyśmy w swoim życiu odkryli, iż po swoim nawróceniu, na początku naszej drogi za Panem, byliśmy kiedyś bliscy, a teraz jesteśmy sobie dalecy. To byłoby tragiczne. To byłoby tragicznie, gdybyśmy odkryli w naszym życiu tą prawdę, że na początku naszej drogi za Jezusem, po naszym nawróceniu, byliśmy pełni entuzjazmu, radości i miłości do Boga i do rodziny zborowej, do braci i sióstr, a teraz już nie mogę tego powiedzieć o swoim życiu. Niegdyś w mojej miłości do Boga wręcz pochłaniałem teksty Starego, Nowego Testamentu. Czytałem dzień i w noc, wykorzystując każdą wolną chwilę, a gdzieś ten entuzjazm znikł. Może tylko z obowiązku zaglądnę od czasu do czasu do owego listu miłości do Boga, który do mnie jest skierowany, jak mi jest Słowo Boże. Z pewnością modlitwa niegdyś była żarliwą, a dziś jest bardziej rutyną niż pragnieniem serc. Niegdyś nie mogłem doczekać się spotkania z Bogiem. Nie do pomyślenia byłoby, tam gdzie dzieci się zbierają, Boże, zabrakło mnie. A kiedy już się znalazłem w zgromadzeniu, nigdy nie patrzyłem na zegarek. Miałem takie wrażenie, że mogę w kościele mieszkać 24 godziny na dobę. Dziś przyznaję, że ta pierwsza miłość gdzieś zanikła. Trudno mi być w każdą niedzielę, a wtorki czy czwartki zupełnie mnie nie interesują. Niegdyś każda praca, jaka była do wykonania zboże dla Boga, była podejmowana z chęcią, z radością. Na każdym czynie społecznym nie mogło mnie zabraknąć. Widzieliśmy to na filmie chociażby. Dziś powiadam tak, niech to robią inni. Trudno mi podjąć jakikolwiek wysiłek, czy choćby niewielką służbę. Kiedyś blisko Boga, dzisiaj daleko od Niego. Podoba wam się takie hasło? Autor listu do Hebrajczyków napisał tak, list do Hebrajczyków, 10 rozdział od 32 wersetu. Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swoim oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami, czy to, gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi, udręki, czy też gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono. Cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majątność lepszą i trwałą. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Kiedyś blisko nie tylko Boga, ale i bliźniego, brata i siostra, dziś zupełnie od nich daleko. Jakaż to była radość z poznawania nowych braci i sióstr kiedyś. Ile serdeczności, gotowości wzajemnego służenia sobie nawzajem. Ile radosnych spotkań w kościele, ale nie tylko w kościele, w naszych domach, również szeroko otwartych dla braci i sióstr. Ile gościnności, ile szukania choćby pretekstu do tego, by mieć ze sobą społeczność. Ale coś się zmieniło. Coś się zmieniło. Zamknęliśmy nasze serce. Zamknęliśmy nasze domy, czyniąc z nich strefę wybitnie prywatną, gdzie napis już na wyjściowych drzwiach informuje: nieupoważnionym, wstęp zbronionym. Apostoł Paweł pyta, cóż wtedy stało się z waszą szczęśliwością? Albowiem daję wam świadectwo, że gdyby to było możliwe, wyłupilibyście sobie oczy i mnie je oddali. Czy to chodzi tylko o zbór Galacjan? Czy też może o inne zbory? Początek życia wiary, piękny, radosny, szczęśliwy. Cóż to się stało z ową szczęśliwością? Owszem, w czasie śpiewania pieśni powitalnej z Boże podam rękę temu, który do mnie ją wyciągnie, ale nie za bardzo chcę mieć cokolwiek wspólnego z tymi ludźmi, którzy tutaj przychodzą. Wystarczy, że posiedzę, posłucham kazania, spełnię chrześcijański obowiązek bycia na niedzielnym nabożeństwie, a gdy tylko usłyszę słowa błogosławieństwa kończącego nabożeństwo, to już mnie tutaj nie mam. Kawiarnia? A, kawę to ja piję w domu, nie w kościele. Popatrz dziś jeszcze raz na ten napis. Kiedyś dalecy, teraz sobie bliscy. Czy ma on jakiś sens w twoim życiu? Czy ma on faktycznie jakiś sens w twoim życiu? Czy możesz dziś przed Bogiem powiedzieć na ten werset słowo amen? Tak jest w moim życiu? Czy też odwrotnie, spadając z wyżyny miłości Bożej, bliżej ci do hasła kiedyś bliscy, ale teraz zupełnie dalecy od siebie? Jeśli prawdziwie Bóg jest naszym Ojcem, to my jesteśmy Jego dziećmi, a względem siebie braćmi i siostrami. W tej rodzinie się urodziłeś, bracie i siostro, a też specjalnie nie miałeś wyboru i w dalszym ciągu nie masz możliwości wyboru swoich braci i sióstr. Rodziny się nie wybiera. Ono jest dziełem tego, który do tej rodziny cię rodzi, do tej rodziny rodzi następnych braci i sióstr. Niektórzy próbują szukać nowej rodziny, nowych braci i sióstr. Ale Bóg powiada, tu się urodziłeś, to jest twoja rodzina. Nie podobają mi się, będę innych szukał. Będę szukał tych, którzy mnie zaakceptują. Bracia i siostry, to jest porzucenie pierwszej miłości. To jest ten upadek z wielkiej wyżyny. Bóg przygotował twoje serce, dał ci rodzinę, abyś w tej rodzinie mógł wzrastać. Moim przywilejem jest bycie na wyżynie owej pierwszej miłości, miłowania Boga z całego serca i miłowania bliźniego jak siebie samego. Te dwa przykazania nie tylko są największe, ale są razem ze sobą ściśle połączone. Nie można je nawet rozdzielić, rozerwać. Apostoł Jan pisze, jeśli nie miłujesz brata, którego widzisz, jak możesz mówić Bogu, miłuję ciebie? Boga, którego ty nie widzisz. 35 lat za nami. Jedynie od każdego z nas zależy, jak zbór będzie wyglądał w najbliższych latach. Ja osobiście nie chciałbym, bracia i siostry, byśmy musieli zmieniać hasło frontowej kaplicy. Nie chciałbym tego. Nie chciałbym, byśmy stali sobie obcymi ludźmi, przychodzącymi tu jedynie po to, by zaspokoić swoje własne sumienie, że wszystko jest w porządku. Ale moim marzeniem, moim pragnieniem, a też wierzę, że pragnieniem Bożego serca jest, byśmy na nowo mogli odkryć, z jakiej wyżyny często spadamy. Abyśmy na nowo mogli odkryć, że dla Boga najbardziej liczy się miłość i tak jak on odkreśla, owa pierwsza miłość. Pamiętasz tą pierwszą miłość? Nie pytam tutaj o miłość twoją ziemską, twojego chłopaka czy twoją dziewczynę, chociaż to jest dobry przykład. To jest dobry przykład, jak ona wygląda. Ale czy przypominasz sobie pierwszą miłość, jaką pałałeś do Jezusa Chrystusa, kiedy się nawróciłeś? W jakim momencie życia dzisiaj jesteś? Może kogoś poruszą te słowa. Popatrz, z jakiej wyżyny spadłeś. Upamiętaj się, bo inaczej przyjdę i poruszę twój świecznik. Nie chciałbym tak pesymistycznie kończyć tego kazania. Ale dziś chciałbym, abyśmy powiedzieli, Panie Boże, nawet kiedy upadłem, kiedy spadłem, to jestem tutaj po to, podnieś mnie. Daj mi na nowo odczuwać twoją miłość, twoją radość, twój zapas. Daj mi na nowo, Panie, odkryć moje serce przed tobą, szeroko je otworzyć. Szeroko otworzyć swoje serce, szeroko otworzyć mój dom dla gościnności, szeroko otworzyć się dla brata, dla siostry, tak jak szeroko chcę otworzyć swoje serce dla ciebie, Boże. I chcę oczekiwać twojego sławnego przyjścia, bo przecież twoja zapłata już wkrótce dosięgnie mnie, dosięgnie każdego z nas. Niech Bóg nam pomoże, abyśmy na te następne 35 lat, jak powiedziałem, nie musieli zmieniać hasła, ale byśmy naprawdę stali sobie bliscym. Ludzie się chwalą tym, że są blisko Boga. Jeśli nie jesteś blisko brata, zapomnij o tym, że jesteś blisko Boga. To nie jest prawdą, to jest kłamstwo. Tak jak miłujesz Boga, tak samo jesteś blisko swego brata i siostry, a on tej miłości potrzebuje, on tej miłości oczekuje, a przede wszystkim oczekuje jej Bóg. Niech Bóg nam błogosławi. Amen.